Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w Kresowym Saloniku, sobotniej audycji na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się Państwu. Dziś audycję poprowadzę wspólnie z Danielem Wojciechowskim, znanym Państwu redaktorem Kresowego Kalendarium Historycznego.
Dzień dobry mówię Panu i Państwu. Dzisiaj jestem w zastępstwie, dlatego że Pan Andrzej Urbański za nie mógł niestety taki czas i choroby. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Stąd ja będę mieć przyjemność poprowadzić z panem Michałem Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Jak państwo słyszą, pan Daniel ma prawidłowy ogląd rzeczywistości. Będzie miał przyjemność, jak powiedział. Miło mi i miło zapewne państwu. Jak pan wie, zawsze na początku audycji witamy słuchaczy piosenką. Czy ma pan jakiś ulubiony utwór, oczywiście z Międzywojnia?
No tak, jest taki jeden. Bardzo lubię utwór Bajki. Autorem tekstu jest Julian Tuwim, a muzykę w rytmie wals chanté skomponował Mieczysław Kozar-Słobucki, nauczyciel i kompozytor urodzony w Chocinie, niedaleko Stanisławowa.
Piosenkę Bajki miało w repertuarze, panie Danielu, kilku wykonawców. Kto ją za chwilę zaśpiewa?
To ja proponuję z pewnością znanego państwu Adama Astona.
Pomnę dzieciństwa, sny niewysłowne, baśń lat minionych staje jak żywa. Bajki czarowne, bajki cudowne opowiadała mi niania siwa. O złotym smoku śpiącej królewnie, o tym, jak walczył rycerz i chłód. A gdy skończyła, płakałem żewnie, prosząc Nianiusiu, mów dalej, mów dalej, mów jeszcze, aż usnę i dalej śnić będę. Niech we śnie spokojnym wypieszczę złocistą, tajemną legendę. Złóż z marzeń zarzystą mozaikę, niech przyjdą rycerze tu do mnie. Mów dalej czarowną swą bajkę. Ja bajki tak lubię ogromnie. Ja bajki tak lubię ogromnie. Złóż z marzeń sożystą mozaikę, niech przyjdą rycerze tu do mnie. Mów dalej czarowną swą bajkę. Ja bajki tak lubię ogromnie. Bajki tak lubię ogromnie.
Bardzo sympatyczny utwór, muszę przyznać, trochę wpisujący się w grudniowy, świąteczny i rodzinny nastrój. A tak a propos, jak u pana przygotowania do świąt Bożego Narodzenia?
Te przygotowania jeszcze są zdecydowanie spokojne. Na razie udało mi się tylko przygotować ciasto piernikowe, które sobie musi trochę poleżeć. W przyszłym tygodniu będę je prawdopodobnie wypiekał, a święta w ogóle w tym roku zdecydowanie będą spokojne. bo będą to święta raczej w gronie znajomych. Rodzice tym razem zostają u siebie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Chciałbym na chwilę wrócić do ubiegłotygodniowej audycji i relacji dotyczącej 156. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. O uroczystości w Złowie pod Wilnem opowiedzieli nam rodacy ze Związku Polaków na Litwie. Natomiast gdyby Państwo mieli okazję być w Warszawie, to polecamy wystawę plenerową poświęconą żonie marszałka Aleksandrze Piłsudskiej de Domo Szczerbiński. Przypomnijmy, że kończący się rok 2023 został ustanowiony przez Sejm jako rok Aleksandry Piłsudskiej.
I nie jest to przypadkowe i nieprzypadkowo wystawę otwarto 12 grudnia, bowiem tego dnia i miesiąca. W 1882 roku w Suwałkach urodziła się przyszła żona marszałka. Wystawa plenerowa Moje wybory Aleksandra Piłsudska to opowieść o silnej, odważnej, a jednocześnie troskliwej i wrażliwej kobiecie i zgodnie z tytułem wystawy o jej wyborach. Często wyborach niełatwych w czasach zaborów niepodległej ojczyzny, potem podczas wojny i już na uchodźstwie.
Posłuchajmy relacji z otwarcia wystawy przygotowanej przez Agnieszkę Gorczycę z Polskiej Agencji Prasowej.
Jak babcia zmarła, to ja miałam 13 lat. Także tylko liznęłam, jeśli mogę się tak wyrazić, moją babcię jako dziecko.
Joanna Onyszkiewicz, wnuczka Aleksandry i Józefa Piłsudskich.
Wydaje mi się, że to była osoba o bardzo silnej osobowości, bardzo aktywnej, zadaniowej. Fajna była babcia. Babcia była, jak myślę, bardzo zajęta. Bo ja tak przypominam sobie te jakieś imieniny tych panów generałów, którzy przychodzili, babcia w papierach, w książkach, w papierach siedziała, pisała, więc była bardzo zajęta. Ja sobie nie przypominam, żeby babcia jakimś, nie wiem, piekła czy coś, to co wszyscy uważają, że należy do postaci babci. Babcia zmarła, jak miała 83 lata, była już starszą panią, to było to pokolenie, które starzeło się trochę wcześniej, ale mimo wszystko cały czas była aktywna. W ogóle te czasy były bardzo trudne, i pierwsza wojna, i druga wojna, i międzywojnie budowanie kraju, budowanie rodziny, którą miała. To było bardzo obciążające i bardzo męczące, jak sądzę. Ale moja babcia by nie dała rady.
Znajdujemy się przy Belwederze, przy Łazienkach Królewskich.
Robert Andrzejczyk, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
A za nami jest wystawa poświęcona Aleksandrze Piłsudskiej. Otwarta 12 grudnia 2023 roku. W rocznicę urodzin Aleksandry Piłsudskiej, a jednocześnie jako ukoronowanie, jako zakończenie roku Aleksandry Piłsudskiej. Celem tej wystawy jest przybliżenie szerszej publiczności postaci Aleksandry Piłsudskiej, a tak de facto trochę wyjęcie jej z cienia, postawienie obok Józefa Piłsudskiego, aby mogła lśnić własnym blaskiem. Bo dokonań w swoim życiu miała bez liku i chcemy właśnie te dokonania pokazać. Historię Aleksandry Piłsudskiej za pomocą tej wystawy można poznać właśnie tutaj koło Belwederu, bo to było miejsce urzędowania, pełnienia urzędu przez Józefa Piłsudskiego i zamieszkania całej rodziny, od razu to trzeba powiedzieć, łącznie z Aleksandrą Piłsudską. Także tu mamy tą część oficjalną, a w Sulejówku, gdzie jest nasze muzeum, tam mówimy również o życiu prywatnym, bo Dworek Milusin to przede wszystkim dom prywatny, którego twórczynią była Aleksandra Piłsudska.
Wystawa ta jest pierwszą w ogóle wystawą, która pokazuje całe życie Aleksandry Piłsudskiej.
Agnieszka Kaczmarska, kuratorka Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Wystawę podzieliliśmy takich 10 etapów. I każdy etap jest przedstawiony przy pomocy dwóch plansz. Jedna to jest plansza graficzna, taka kolorowa grafika z twarzą Aleksandry na podstawie historycznego zdjęcia z cytatem z jej wypowiedzią i jakimś hasłem określającym jej rolę w tym okresie. I do tego jest plansza historyczna, która opisuje też syntetycznie różne aspekty jej działalności. Była komendantką kurierek wywiadu. Też bardzo, bardzo odpowiedzialna rola, Ona była osobą taką dosyć skrytą, opanowaną i doskonale w tej roli się odnajdywała. No i nie należy zapominać przede wszystkim o długim okresie jej pobytu na uchodźstwie w Anglii po 1939 roku i działalności tam, tworzenia Instytutu Józefa Piłsudskiego, ale też spisywania historii, no i utrwalania pamięci swojego męża, bo temu Aleksandra Piłsudska w tej drugiej połowie życia była bardzo oddana. Ona nie myślała o sobie, o swojej chwale, tylko o pamięci męża, no i jego idei niepodległościowej.
Plenerowa wystawa planszowa Moje Wybory Aleksandra Piłsudska eksponowana jest do końca roku na parkanie Muzeum Łazienki Królewskie przy Alejach Ujazdowskich w pobliżu Belwederu. W styczniu w Galerii Plenerowej przy ulicy Agrykola, natomiast do końca marca przyszłego roku można oglądać ją na dziedzińcu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Przypomnę, że w audycji 11 listopada o marszałku i jego rodzinie rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Jaraczewskim, wnukiem Aleksandry i Józefa Piłsudskich. Audycję można odsłuchać na stronie internetowej Radia Gdańsk. Naszej rozmowie przysłuchuje się redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego wilnoteka.lt. Mamy nadzieję, że także pana redaktora zachęciliśmy do obejrzenia wystawy w Warszawie.
Oczywiście przy okazji najbliższego wypadu do stolicy, bo akurat jakieś pół roku temu w Wilnotece rozmawialiśmy o pani marszałkowej z Martą Sikorską, autorką jej najnowszej biografii, i wynikły mało znane związki pani Aleksandry z Wileńszczyzną. Poprzez marszałka oczywiście, od skoku pod Bezdanami, w którym odegrała ona ważną rolę, a dopiero poznawała Wilno i okolice, po jej ewakuację we wrześniu 1939 roku, gdy po raz ostatni gościła nad Wilią. Dopiero na wieść o wkroczeniu Sowietów zgodziła się wyjechać do Kowna i stamtąd przez Lotwę oraz Szwecję wyjechała dalej do Londynu, już na zawsze. Ale wróćmy do naszych dni. Polacy w Solecznikach otrzymali już świąteczny prezent w cudzysłowie w postaci orzeczenia sądu, że muszą usunąć polskie napisy z tablicy informacyjnej w centrum miasteczka. Władze rejonu zaskarżą oczywiście decyzję do sądu wyższej instancji, ale to już kolejna potyczka w walce o uznanie języka polskiego jako lokalnego w rejonach wileńskim i solecznickim. Rejon wileński ma z kolei problem z cyberprzestępstwem. Hakerzy włamali się do systemu i wykradli znaczną część samorządowego archiwum, za które żądają okupu. Z drugiej strony Departament Mniejszości Narodowych Litwy jak co roku przyznał nagrody dla przedstawicieli tych mniejszości. W gronie wyróżnionych znalazły się także same Polki, kierowniczki zespołów Sto Uśmiechów Danuta Gryć i ojcowizny Violeta Leonowicz, palmiarka Stanisława Rynkiewicz oraz szefowa kuchni restauracji Pan Tadeusz Halina Wiśniewska. A skoro już mowa o Domu Polskim w Wilnie, to ostatnio wiele tu się dzieje. Przedwczoraj odbył się konkurs Historiada, w którym uczestniczyły 4 polskie szkoły z Litwy i aż 3 polskie szkoły z Lotwy. Dzień wcześniej ogłoszono wyniki konkursu Najlepsza polska szkoła na Litwie, najlepszy nauczyciel. Po raz kolejny w Wilnie najlepsze było Gimnazjum Świętego Jana Pawła II, w rejonie wileńskim Gimnazjum imienia Parczewskiego w Niemęczynie, a w solecznickim oczywiście Gimnazjum imienia Śniadeckiego. Wczoraj w DKP oplatkiem przełamali się członkowie Związku Polaków na Litwie, największej polskiej organizacji w naszym kraju. Dziś telewizja Polonia ma właśnie w Wilnie prapremierę filmu o Annie German. Wszystkich wielbicieli niezwykłego talentu tej wokalistki zapraszam już na premierę tego filmu w pierwszy dzień świąt na antenie oczywiście TVP Polonia. Także wiele się dzieje, jak przystało na okres świąteczny, więc jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, gdzie wyskoczyć po Wigilii, zapraszam do Wilna, bo to już ostatnie dni, by załapać się na końcówkę roku jubileuszowego z okazji 700-lecia Grodu Gdymina. Mam nadzieję, że Sylwester także będzie w tym roku odlotowy, na miarę tych 700. Ale o tym opowiem już za parę tygodni. Dziś żegnam szanownych słuchaczy i kolegów redaktorów, życząc wszystkim udanych przygotowań do świąt.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło, z którym usłyszymy się już za tydzień. Cóż, panie Danielu, współprowadzenie audycji nie zwalnia z zobowiązań. Czas na przedstawienie kresowego kalendarium historycznego. Zapraszam serdecznie.
Rozpoczynamy nasz przegląd wydarzeń z przeszłości. I tak w tym tygodniu przypominam, że 12 grudnia 1586 roku w swojej rezydencji na zamku w Grodnie zmarł król Stefan Batory, którego pełna tytulatura brzmiała: Z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, inflandzki i książę siedmiogrodzki. Pomógł ów król założyć kolegia jezuitów w Płołocku, Rydze, Dorpacie, Grodnie i Nieświeżu. Natomiast wileńskie kolegium jezuickie podniósł do rangi Akademii Wileńskiej. Batory przebudował stare mury Witoldowego zamku w Grodnie, wzniósł pałac królewski, nazywany potem Batorówką, i nadał Grodnu liczne przywileje. Po śmierci monarchy jego trumna znajdowała się w podziemiu fary Witoldowej w Grodnie przez rok, a następnie przeniesiono ją do katedry wawelskiej. Skoro przy Batorym jeszcze jesteśmy, to 15 grudnia 1939 roku po przejęciu Wilna od Sowietów władze litewskie zlikwidowały Uniwersytet Stefana Batorego, powołując w jego miejsce Uniwersytet Litewski. Bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia w 1939 roku profesorowie oraz pozostali pracownicy uczelni mieszkający w budynkach uniwersyteckich otrzymali nakazy natychmiastowej wyprowadzki. Władze litewskie zarządziły również eksmisję studentów z domów akademickich do 1 stycznia 1940 roku. Warto wspomnieć w tym miejscu, że naukowcy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ekspatrianci po II wojnie światowej, przyczynili się do powołania archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Medycznej w Gdańsku. 17 grudnia 1920 roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o nadaniu ziemi na Kresach Wschodnich byłym żołnierzom Wojska Polskiego. Te otrzymać mieli zasłużeni ochotnicy i żołnierze, którzy walczyli przeciw bolszewikom. Po 1923 roku osadnictwo wojskowe na Kresach zostało zawieszone m.in. z powodu krytyki ze strony Ruchu Narodowego. Akcję wznowiono po przewrocie majowym w 1926 roku. Na koniec, jak to bywa w naszym kalendarium, muzycznie. 13 grudnia 1933 roku we Wilnie urodziła się Natasza Zylska, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek lat 50. Zmarła w roku 1995. W naszej audycji była już piosenka Kasztany. Proponuję, mam nadzieję, że nie są Państwo przesądni, inną piosenkę. Piosenkę z lat 50. ubiegłego wieku. O kocie śpiewa i nie tylko śpiewa Natasza Zylska. A po piosence i krótkiej przerwie druga część Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
W życiu bywa tak, że zwyczajny traw, traw z dziecinnych lat, aż w obsesję może zamienić się. I mnie właśnie też dręczy już od lat taki przesąd. Wciąż się boję kotów i nie zrobię kroku, kiedy drogę z boku podprzednie mi kot. Wielki, czarny, straszny kot, napuszony, szybki kot, znów mi drogę przebiegł. Kot, jadę autobusem, kot, wsiadam do taksówki, kot, pieszo gnam, kot, znowu mam iść na randkę, to chyba wezmę psa. Może się za łby wezmę, jak pies z kotem lub jak z kotem pies. Wtedy się oduroczy też urok tego kota, złego kot. Kiedy wyszłam, przebiegł kot, pies pogonił, a on hop, na plot ręcznie wskoczył. Już mi się randka nie uda, pewnie dziś. Taki ze mnie tchórz, lecz z przesądów już nie mogę ani rusz. Oswobodzić siebie choć bardzo chcę, pukam tak jak kot, mruczę, miauczę i czasem drapię. Tak się boję kotów, że nie zrobię kroku, kiedy drogę z boku podprzednie mi. Miau! Wielki, czarny, straszny miau, napuszony, szybki miau, znów mi drogę przebiegł. Kot, jadę autobusem, wsiadam do taksówki, Kieszok nam kot znowu. Mam iść na randkę, to chyba wezmę psa.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Przypomnę, że dzisiejszą audycję prowadzimy wspólnie z redaktorem Danielem Wojciechowskim. Jeszcze raz pozdrawiamy pana Andrzeja Urbańskiego, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia.
Utwór Wojenko, Wojenko zaśpiewał przed chwilą Bernard Ładysz. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem akcji Burza na Wileńszczyźnie. 2 lata spędził na zesłaniu w Kałudze w Związku Sowieckim. O czasach wojny na Wileńszczyźnie mówiono podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w Białymstoku. Pan, panie Michale, uczestniczył w tej konferencji.
Tak, wysłuchałem kilkunastu interesujących wykładów o sytuacji Wileńszczyzny i jej mieszkańców w latach 1939-56, czyli nie tylko w czasie wojny, ale także po jej zakończeniu, gdy zaanektowanych przez Związek Sowiecki Kresów rugowano Polaków, mordując lub wywożąc na wschód polskich żołnierzy i prowadząc masową akcję przesiedleńczą na tzw. ziemie odzyskane do Polski w nowe pojałtańskie granice.
Ideę i cel konferencji przedstawił nam jej organizator, dr Marek Jedynak, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
W grudniu odbyła się w Białymstoku ogólnopolska konferencja pod tytułem W szponach dwóch totalitaryzmów – Wileńszczyzna i jej mieszkańcy 1939-1956. Konferencję zorganizował oddział IPN w Białymstoku, pracownicy Oddziałowego Biura Badań Historycznych, którzy zajmują się badaniem najnowszej historii Polski, którzy odpowiadają w zakresie swoich prac naukowych między innymi za kwerendy za prowadzenie badań naukowych w zakresie Wileńszczyzny. Białystok, oddział w Białymstoku jest tym oddziałem, który opiekuje się przystankiem Historia Litwa, ale też prowadzi badania właśnie dotyczące kresów północno-wschodnich Polski z okresu II Rzeczypospolitej, okresu II wojny światowej. Stąd też naturalnym miejscem dla konferencji poświęconej Wilnu, Wileńszczyźnie jest Białystok. W tym roku na konferencję zjechali uczestnicy nie tylko z Polski, mieliśmy także przedstawicieli środowisk naukowych z Litwy. Mieliśmy badaczy praktycznie ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych, którzy zajmują się losami Polaków na Wileńszczyźnie, Polaków różnych wyznań, bo były tematy związane także z mniejszością żydowską, były tematy związane z delegaturą rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraj właśnie na terenie Wilna, Wileńszczyzny, ale też mieliśmy pracowników naukowych uczelni, czy to Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pracownicy naukowi z różnych ośrodków wspólnie dyskutowali nie tylko podczas samej konferencji, ale z tego co wiem też burzliwe były dyskusje po tych oficjalnych obradach i najważniejsze jest to, że pokłosiem takiej konferencji naukowej będzie publikacja, ponieważ misją Instytutu Pamięci Narodowej jest nie tylko prowadzenie badań naukowych, ale też publikowanie wyników tych prac naukowych. Po konferencji zbieramy artykuły naukowe, referaty, wystąpienia wszystkich uczestników i w najbliższym czasie zostanie przygotowana i wydana książka, która będzie przedstawiała ustalenia, które opisane były przez poszczególnych prelegentów, przedstawione w dosyć skróconej formie. Dlatego też ta wersja książkowa pozwoli nam na szersze przedstawienie ich badań i wniosków wynikających z tych często długoletnich badań, chociażby tematyka zbrodni ponarskiej. Cały czas widać, że dochodzą nowe informacje, dochodzą nowe nazwiska, nowe ustalenia. Jest co badać, jest co odkłamywać, bo ta historiografia doby PRL może stanowić jakąś podstawę, ale w wielu przypadkach są to tematy, które należy na nowo weryfikować i odzierać często z dosyć zakłamanej wersji. Po prostu zostawiać to, co jest prawdą, bo tylko prawda jest interesująca.
Proponuję, panie Danielu, szanowni państwo, posłuchajmy teraz kilku, moim zdaniem, ciekawych wypowiedzi prelegentów, uczestników konferencji.
Nazywam się Jarosław Wolkonowski, mieszkam w Wilnie, jestem profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, ale filii w Wilnie, która tam funkcjonuje już od 16 lat. No i na konferencji przedstawiłem referat o tych pierwszych miesiącach okupacji, to znaczy wrzesień, październik, listopad, grudzień, nawet styczeń już 40 roku. Te pierwsze miesiące okupacji dla mieszkańców Wileńszczyzny były ogromnym zaskoczeniem, bo to okazało się, że mamy tutaj dwa totalitarne reżimy. No i Sowieci wkroczyli do Wilna i na Wileńszczyznę po 17 września. Te ich rządy pierwszej okupacji dla Wilna trwały 40 dni, bo 28 października wkroczyły do Wilna wojska litewskie. Ale zanim to się stało, to Sowieci wywieźli tu z Wilna nasze najcenniejsze skarby, jakim był na przykład zakład Elektryt, który produkował bardzo dobrej jakości radioodbiorniki na cały świat. One były sprzedawane. I wywieźli również archiwa i biblioteki. Nawet te drzwi obrotowe, które były takim nowym, takim luksusowym sklepie braci Jabłkowskich, jakie było u nas w Wilnie, to była filia tego warszawskiego sklepu. I to wymontowali i wywieźli. Więc wszystko to wywieźli do Mińska, do Leningradu czy do Moskwy. Ale też aresztowali, bo tu NKWD przybyło już około 20 września, aresztowali 390 obywateli II RP. Na tej liście są nie tylko Polacy, którzy stanowią większość, ale są tam też i Żydzi, i tacy, którzy byli no, działaczami politycznymi, społecznymi, prawnikami. Ale również są tam i Białorusini, Rosjanie, którzy w ocenie tych służb NKWD byli osobami niebezpiecznymi, których należało usunąć z tego terenu. Ale było też tych aresztowanych dwóch braci marszałka Józefa Piłsudskiego, Jan i Kazimierz, i oni już więcej do Wilna nie wrócili, te osoby. Więc to był taki ogromny ubytek. ale również wywieziono oficerów, którzy zgłosili się oficerów Wojska Polskiego. Ilu ich było, my dokładnie nie wiemy. No i to była ta pierwsza tak zwana okupacja sowiecka, która trwała 40 dni i po niej zaczęła się właśnie okres tej litewskiej okupacji, gdyż tereny te były przejęte przez Litwinów i to był taki prezent okupanta sowieckiego. Aczkolwiek w tym tajnym protokole Ribbentrop-Mołotow w pierwszym punkcie zapisane, że te dwaj bandyci uznają interes Litwy do Wilna i jego tego okręgu. Więc na mocy tego właśnie dokumentu zostały przekazane te tereny dla strony litewskiej. Strona litewska, kiedy weszła, to oni mieli taką tezę, że ci Polacy, którzy tam mieszkają, to są tak naprawdę spolonizowani Litwini i ich teraz należało relitwanizować. I oni zaczęli to w takim duchu przyjaźni, że my tutaj przychodzimy, wnosimy pewien porządek, bo te tereny były ogolocone z wszelkiego dobra, bo to Sowieci wywieźli. No i rzeczywiście sklepy zapełnili się produktami i życie trochę ulżyło. Ale potem władza litewska zobaczyła, że z rozczarowaniem stwierdzili, że tam nie ma tych naprawdę tych Litwinów, na których oni liczyli, że zaraz tutaj odezwą się tutaj te takie głosy takich autentycznych jakby tych mieszkańców Wileńszczyzny, którzy powiedzą, tak, my tam tak naprawdę jesteśmy Litwinami, chociaż teraz mówimy po polsku. Tego nie było i to było wielkie rozczarowanie. I zaczął się taki ostry kurs władzy litewskiej. No i tam z jednej strony były te akcje protestacyjne, strajk szkolny, ale te zaczęły się też represje litewskie. Dlatego władze w Polsce powiedzieli, że to jest okupacja litewska. I teraz wszelkie dokumenty, które były tam, szły do polskiego podziemia, to one były skierowane, jedne wytyczne dla okupacji niemieckiej, tego części zachodniej państwa polskiego, drugie dla tej okupacji sowieckiej, to tej wschodniej, a trzecie były dokumenty dla tej okupacji litewskiej. No, strona litewska dzisiaj to się obraża, mówi, jak to można okupować własną stolicę i własny tym jakby ten region przystuleczny. No ale tak, de facto było. No i teraz na zakończenie. Ja cieszę się bardzo, że Instytut Pamięci Narodowej podjął się tego tematu. Jest to rzeczywiście bardzo ważne. W następnym roku, w 2024 mamy 80. rocznicę operacji Ostra Brama. To jest okrągła data. No i ten temat jest rzeczywiście niesłychanie ważny też z tych racji, że to IPN dokonuje tych badań i trzeba, żeby na takich konferencjach byłyby przedstawione te wyniki tych badań. Ja również te prowadzę badania i mój ten temat był taki też o tych wywiezionych w czasie pierwszej okupacji sowieckiej, tak, tych 390, bo to jest tak do końca jeszcze niezbadane. Chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować dla Instytutu Pamięci Narodowej. Ta inicjatywa jest bardzo potrzebna.
Piotr Długołęcki, zastępca redaktora naczelnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Tematem mojego wystąpienia była kwestia polityki rządu RP na uchodźstwie i jego służby dyplomatyczno-konsularnej w stosunku do ludzi pochodzenia żydowskiego z Wileńszczyzny. Tutaj omawiając ten temat, pamiętać trzeba, że sytuacja na Wileńszczyźnie w ciągu całej II wojny światowej wielokrotnie ulegała zmianom. Mamy do czynienia z tym pierwszym okresem okupacji radzieckiej, potem Wileńszczyzna razem z Wilnem została przekazana stronie litewskiej, potem znowu znalazła się pod panowaniem Związku Radzieckiego, później przyszedł czas okupacji niemieckiej, a później od lipca 1944 roku na te tereny znowu wkroczyła Armia Czerwona. No i oczywiście los ludności cywilnej, w tym los ludności żydowskiej, zmieniał się w zależności od zmiany sytuacji i tak samo zmieniała się też polityka rządu polskiego i działania rządu polskiego, czy polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej, no bo one miały charakter reaktywny. W tym pierwszym okresie najistotniejsza była działalność polskiego poselstwa w Kownie i posła Franciszka Charwata, który przez te kilka tygodni próbował ratować, wspierać ludność cywilną, zarówno tą, która była już na Wileńszczyźnie, jak tą, która z innych części Polski starała się na tą Wileńszczyznę uciec, no i uciekała też z Wileńszczyzny do Kowna, do tak zwanej Litwy Kowieńskiej. W wyniku przekazania Wilna i Wileńszczyzny przez Związek Radziecki państwu litewskiemu, Franciszek Charwat podjął decyzję o zamknięciu poselstwa i ewakuacji, protestując w ten sposób przeciwko okupacji polskiego terytorium. A sprawami polskimi, czy sprawami polskich uchodźców zaczęło się zajmować troje urzędników, którzy zostali przydzieleni do poselstwa brytyjskiego, które w tym Kownie jeszcze pozostało. Ich działalność wiąże się też bardzo mocno z działalnością japońskiego konsula Sugihary, który będąc w Kownie wydawał masowo wizy tranzytowe do Japonii uchodźcom, w tym przede wszystkim uchodźcom pochodzenia żydowskiego, którzy na podstawie tych wiz uciekali, czy przejeżdżali koleją transsyberyjską przez Związek Radziecki i dostawali się do Japonii, gdzie się, zdecydowana większość z nich przeżyła i doczekała końca wojny. Polski wywiad, który oczywiście, czy Polska Armia Krajowa, organizacje podziemne, które oczywiście starały się wspierać tą działalność, próbowały też fałszować te japońskie wizy i w ten sposób wspomagać, czy umożliwiać osobom pochodzenia żydowskiego i różnych innych nacji ucieczkę z zagrożonych terytoriów. I oczywiście ten kierunek japoński nie był jedynym kierunkiem. Osoby z Wileńszczyzny uciekały, gdzie tylko mogły, do krajów skandynawskich, a stamtąd dalej do Ameryki, do krajów afrykańskich. I też pamiętać trzeba, że na Wileńszczyźnie były nie tylko osoby pochodzące z tego regionu, tylko tam znalazło się też wielu uciekinierów z Polski centralnej. W okresie następnym, radzieckim, wiele osób zostało deportowanych w głąb Związku Radzieckiego i oni, będąc na terenie Związku Radzieckiego, też wymagali pomocy. Tej pomocy starał im się udzielać ambasador Tadeusz Romer, który wtedy był w Japonii i starał się do tych osób docierać z pomocą, a po utworzeniu ambasady polskiej w Moskwie, potem w Kujbyszewie, po podpisaniu układu Sikorskiego Majski, pomocą zajęła się polska ambasada i 20 delegatur tejże ambasady stworzonych specjalnie w celu pomocy uciekinierom. Natomiast najtragiczniejszy był los ludności żydowskiej, która pozostała na terenie Wileńszczyzny, zajętym następnie przez armię niemiecką. Zdecydowana większość z nich zginęła i tutaj rząd polski, głównie w 1942 roku, ale również i później, protestował bardzo mocno przeciwko popełnianym zbrodniom i wzywał do ukarania winnych i wystosowywał przeróżne apele, które miały te zbrodnie powstrzymać. W takim najbardziej znanym dokumencie, w nocie Raczyńskiego, która opisuje całokształt zbrodni niemieckich, jest takim wezwaniem do przeciwstawienia się tym zbrodniom, też poświęcono fragment sytuacji ludności żydowskiej w Wilnie. No, te apele niestety nie przyniosły wielkiego rezultatu. Zdecydowana większość osób pochodzenia żydowskiego z regionu Wileńszczyzny została zamordowana. Generalnie temat jest związany z naszą działalnością wydawniczą i z opublikowanym przez pism tomem W obliczu zagłady, rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów, który jest taką specyficzną publikacją pokazującą zagładę, czy historię zagłady, historię Holokaustu, ale przez pryzmat źródeł dyplomatycznych. Bo z reguły historycy dyplomacji zajmujący się historią polityki zagranicznej pokazują te wielkie wydarzenia, rozmowy na szczycie przywódców państw, ministrów spraw zagranicznych. Natomiast historycy zajmujący się Holokaustem, zagładą, ukazują sam przebieg zagłady, ukazują zbrodniarzy, ukazują ofiary zagłady. A tutaj mamy do czynienia z taką kombinacją, czyli pokazaniem losów ludności żydowskiej i jej tragedii w czasie II wojny światowej przez pryzmat polskich źródeł dyplomatycznych, przez pryzmat akcji pomocowej zorganizowanej przez rząd RP na uchodźstwie.
Michał Ostapiuk, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku. W ramach konferencji przedstawiłem temat dotyczący 7. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, jednostki, którą dowodził Wilhelm Tupikowski, pseudonim Wilhelm. Była to brygada, która operowała na terenie Inspektoratu A Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, czyli Inspektoratu Wileńsko-Trockiego, dokładnie w części Trockiej, i była to jednostka, która była swojego rodzaju buforem, który zatrzymywał przedzierających się czy też atakujących polski żywioł sowieckich partyzantów z terenów Puszczy Rudnickiej. Oddział ten przede wszystkim specjalizował się właśnie w likwidacji sowieckich grup partyzanckich, prowadził zaś dużo mniej aktywną działalność bojową skierowaną przeciwko Niemcom. Partyzanci oddziału Wilhelma nie wzięli udziału w operacji Ostra Brama, a następnie z rozkazu Olechnowicza jednostka ta została zdemobilizowana. Również później z rozkazu już kolejnego inspektora ponownie została zmobilizowana i to żołnierze tej brygady osłaniali 17 lipca 1944 roku odprawę w Boguszach, czyli wówczas, kiedy to oficerowie Wileńskiego i Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej zostali aresztowani przez Sowietów. Niestety to chyba najważniejsze zadanie, przed jakim jednostka stanęła, zostało przez nią niezrealizowane i partyzanci Wilhelma nie zapobiegli aresztowaniu oficerów i do dzisiaj budzi to dosyć duże kontrowersje, jak tak liczny, dobrze uzbrojony i wyposażony oddział mógł dopuścić do tego typu działania, no, praktycznie bezkarnego ze strony Sowietów.
Piotr Niwiński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Na konferencji, bardzo ciekawej zresztą, która odbyła się w Białymstoku, organizatorzy zaproponowali mi temat mieszkańcy Wileńszczyzny w PRL. Przyznaję, że początkowo byłem trochę zakłopotany tym tematem, ale bardzo szybko sobie uświadomiłem, jak bardzo istotne jest to zagadnienie. uświadomiłem sobie, sam przecież nad tym tematem pracuję od wielu lat, że społeczeństwo wileńskie w PRL było traktowane jako wyjątkowo aktywne, niechętne do władzy komunistycznej, a przez to będące zagrożeniem dla tej władzy komunistycznej. I postarałem się przedstawić oczywiście w olbrzymich zarysach, w krótkim referacie, te główne elementy, które władza komunistyczna PRL uważała za bardzo wielkie zagrożenie. Okazuje się, że środowisko wileńskie bardzo intensywnie pracowało nad zachowaniem pamięci, nad monografią Okręgu Wileńskiego, nad działalnością poszczególnych komórek. To wszystko było niszczone przez Służbę Bezpieczeństwa. Bardzo aktywnie działało w płaszczyźnie upamiętniania swoich towarzyszy broni i tutaj również okazało się być zagrożeniem dla tej tworzonej po 1944 roku rzekomej pamięci o Armii Ludowej, bo tej Armii Ludowej na Gnieźnieńszczyźnie nie było, a Wilniucy w swoim en masse, nawet ci tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, byli dla władzy komunistycznej zagrożeniem, byli zdecydowanie negatywnie postrzegani. Mamy też inne płaszczyzny działania, na których Wilniucy wykazywali się zdecydowaną aktywnością i to, co jest charakterystyczne, instrumentalnie, urzędowo, odgórnie zaplanowano akcję przeciwdziałania temu. Czy to był Wrocław, czy to był Gdańsk, Białystok, Rzeszów czy Warszawa, wszędzie środowisko wileńskie było na celowniku Służby Bezpieczeństwa. Wszędzie ono występuje jako osobna kategoria niebezpieczna dla władzy komunistycznej. I wszędzie prowadzono akcję mającą zdezintegrować to środowisko, skłócić się między sobą nieprawdziwymi plotkami, nieprawdziwymi różnymi informacjami albo podkoloryzowanymi niektórymi informacjami. Podawałem przykład 60 roku, kiedy to władze komunistyczne podjęły dużą operację ujawniania autentycznych dokumentów dotyczących rozmów kierownictwa Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego z Niemcami, które zakończyły się niepowodzeniem, rzecz jasna, ale ta operacja w dokumentach, w środowiskach społecznych, w mass mediach została przedstawiona bardzo szeroko. I notabene pokutuje też również w środowiskach historycznych do dzisiaj. To środowisko wileńskie, które podjęło walkę w 1939 roku, zostało spacyfikowane w wyniku akcji X w roku 1948, było postrzegane jako ten element wrogi praktycznie do sierpnia 1980 roku, kiedy po raz pierwszy Wilniucy przestają być w sprawozdaniach Służby Bezpieczeństwa czy w sprawozdaniach partyjnych uwzględniani jako grupa niebezpieczna. Dopiero sierpień 80 i powstała fala Solidarności przewartościowała nowego wroga. Do tej pory paradoksalnie to nie partyzanci z Lubelszczyzny, z Lwowskiego, to nie powstańcy warszawscy czy żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji, ale żołnierze Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej byli tym głównym wrogiem.
To były z oczywistych przyczyn krótkie wypowiedzi sygnalizujące tematy poruszane podczas konferencji w szponach dwóch totalitaryzmów – Wileńszczyzna i jej mieszkańcy 1939-1956. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Białymstoku czekamy na publikację pokonferencyjną.
I to, proszę Państwa, wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziękuję również redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu za współprowadzenie dzisiejszej audycji. Zapraszamy do świątecznego kresowego saloniku Radia Gdańsk za tydzień, w sobotę 23 grudnia. Początek audycji, jak zawsze, kilka minut po godzinie 16.
Miło mi było dzisiaj spotkać się z Państwem w zupełnie innej roli. Żegnamy się razem z Julią Baranowską, realizatorką audycji, a żegnamy się piosenką z 1935 roku. Do widzenia, śpiewa Stefan Witas, a ja mówię Państwu do usłyszenia.
Przez niebo jasne i dalekie rzeki żegnam Twe oczy, jak zachodzący dzień. Miłość nam w szczęściu zamknęła powieki przez niebo jasne i dalekie rzeki. Przez mrok i blask, przez noc i dzień trzeba nam dziś pożegnać się. odchodzisz, bądź zdrowa, do widzenia. Wystarczy chwila zapatrzenia bez dna. Melodia smutku nie do wysłowienia. Do widzenia, do widzenia. Cóż więcej dziś zostało nam? Wszystko i nic, o tym dobrze wiem sam. Do widzenia dawnym naszym snom przestrzenia. Do widzenia, do widzenia. Nam przestrzenia. Do widzenia. Do widzenia.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.